Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy następną sesję Rady Powiatu Brzeskiego, ale zanim zaczniemy, chciałbym dwie informacje Państwu przekazać. Pierwszą informacją jest informacja o tak zwanych skrzynkach mailowych. Otrzymacie Państwo kopertę. W kopercie będzie nazwany, jak to się mówi, adres skrzynki mailowej przeznaczony tylko i wyłącznie do celów służbowych. Będziecie Państwo otrzymywali materiały związane z pracą radnego właśnie na tą skrzynkę służbową. Macie login, macie hasło. Macie również dołączoną Państwo do tej informacji taki skrót, jak postępować przy korzystaniu z tej skrzynki. Gdyby były jakiekolwiek pytania, to prosiłbym bardzo o kontakt ze starostwem powiatowym do informatyka. On również poradzi i pomoże, gdyby były jakieś problemy. Więc przypominam, mamy skrzynkę tylko do celów służbowych. Państwo macie wszelkie informacje i dane właśnie w tej kopercie, którą Państwo otrzymacie. I druga informacja, zanim zaczniemy dzisiejszą sesję, chciałbym poprosić, aby tutaj koło mównicy podeszły dwie osoby. Jedną osobą jest pan starosta Maciej Stefański, a drugą osobą jest pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pan Zbigniew Kłaczek. Prosimy bardzo o podejście. Powiem dlaczego, ponieważ w piątek, 19 marca, odbyła się gala Opolskiej Nagrody Jakości 2017 zorganizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą. W kapitule tej Opolskiej Nagrody Jakości w tym roku zasiedli wojewoda opolski Adrian Czubak, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej oraz rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji w Opolu Marian Duczmal, rektor Politechniki Opolskiej Marek Tukendorf, Wilhelm Becker, wiceprzewodniczący Opolskiej Izby Gospodarczej oraz prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie jednocześnie, Zygmunt Jurczak, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu, Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Henryk Galwas, prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, sekretarz kapituły Opolskiej Nagrody Jakości oraz Karol Cebula, wydawca Strzelca Opolskiego. Po raz 10 rozstrzygnięty został konkurs o miano znakomitego przywódcy. Tym tytułem wyróżniani są znakomici menedżerowie, a także liderzy opolskiej gospodarki, którzy codzienną pracą i wielkim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju powiatów, miast, gmin i przedsiębiorstw. Miło mi poinformować, że w tym roku miano znakomitego przywódcy otrzymał starosta powiatu brzeskiego Maciej Stefański. Gratulujemy. Drugą osobą, którą chcemy wyróżnić, jest pan dyrektor Zbigniew Kłaczek z Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ on kieruje ludźmi właśnie w Powiatowym Urzędzie Pracy i za tą pracę w ramach Opolskiej Nagrody Jakości 2017 otrzymał wyróżnienie przyznawane za stosowanie metod pracy i systemów zarządzania jakością, które powinny stać się wzorem dla innych. Wzorem dla innych. Tak, może w ten sposób. Gratulujemy. Proszę bardzo, zdjęcie. Jeszcze chciałbym poinformować, że mamy jeszcze jedną nagrodę. Opolską Nagrodę Jakości otrzymało Centrum Usług Gastronomicznych Mario w Brzegu. Pan starosta tę osobę, która prowadzi Mario w Brzegu, zaprosi do siebie i stosownie pogratuluje. Proszę bardzo, pan dyrektor Kłaczek, dwa zdania.
Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że otrzymaliśmy tą nagrodę jakości. Jego eminencja ksiądz biskup Czaja powiedział, nie byle jakość, tylko dobra jakość. I proszę Państwa, tą dobrą jakość uzyskaliśmy między również z tego tytułu, że współpracujemy z państwem i państwo nam pomagacie i rozmawiamy o trudnych sprawach. Dlatego dla powiatu robimy wysoką jakość. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, ponieważ myślałem, że nic nie będziemy mówili, ale pan dyrektor coś powiedział, więc ja też parę słów. Proszę państwa, oczywiście ja bardzo się cieszę, że doceniono moją skromną osobę, ale ja zresztą to już powiedziałem w wywiadach, to jest docenienie przede wszystkim naszego powiatu, powiatu brzeskiego, ponieważ naprawdę ja nie pamiętam, żeby były trzy podmioty właśnie docenione. Bo Urząd Pracy, moja skromna osoba i oczywiście Mario, więc szczerze mówiąc dominowaliśmy tam i z czego się bardzo cieszę, za co jeszcze raz kapitule dziękuję, ale to są nagrody dla powiatu brzeskiego, dla naszych radnych, dla naszych mieszkańców. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Tak więc otwieram 30. już sesję Rady Powiatu i witam radnych, starostów z zarządem, ławę starosty, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji, straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. Otwieramy sesję. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, bo w tej chwili jest 19 radnych na sesji, więc możemy obradować. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, wnioski do porządku obrad i pozwolę szanowni państwo wnieść do porządku obrad punkt 3a, interpelacje i wnioski radnych, ponieważ w jakiś tam sposób gdzieś to się przekryło, więc prosiłbym bardzo o wprowadzenie takiego punktu. Czy ktoś chciałby jeszcze wprowadzić do porządku obrad punkt? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie, kto chciałby, aby ten punkt, o którym wspomniałem, został przyjęty do porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma nikogo, czyli jednogłośnie przyjęliśmy, że ten punkt został generalnie przyjęty. W takim razie, jak wprowadziliśmy, to teraz musimy jeszcze raz, jak to się mówi, przegłosować porządek obrad z wniesionym dodatkowym punktem. Kto jest za tym, aby poprawiony porządek obrad wprowadzić? Proszę bardzo, podniesienie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu obrad z 27 kwietnia. Czy ktoś chciałby zgłosić uwagi do porządku obrad, poprawki? Przepraszam, nie do porządku, tylko do protokołu z 27 kwietnia. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z obrad z 27 kwietnia? Proszę, podniesiemy rękę. 18 jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednej osobie wstrzymującej. Przyjmujemy protokół z 27 kwietnia. W tej chwili przechodzimy do punktu 3a, interpelacje i wnioski. Przypominam, że po zmianie naszego regulaminu możemy, jeśli ktoś chciałby uzyskać informacje w formie pisemnej, składa to wcześniej na piśmie. Proszę bardzo, kto ma interpelacje, wnioski? Pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, ja mam interpelację na piśmie, także przekazuję na pana ręce.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zeman przekazuje interpelację. Czy ktoś chciałby jeszcze? Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Ja mam pytanie ustne i prosiłbym na koniec sesji, zgodnie z porządkiem, panie starosto, o udzielenie odpowiedzi. W poprzednim miesiącu, na poprzedniej sesji złożyłem kilka pytań i na jedno z nich muszę dopytać, bo nie udzielił pan odpowiedzi. A pytałem o informacje o państwa ustalenia, o dyrektora ustalenia, o ustalenia zarządu w sprawie złożonej przez pacjenta pana Rubiszewskiego skargi. Odpowiedzieliście mi państwo, że skarga badana jest przez NFZ. Ja nie prosiłem NFZ-u, ja prosiłem pana, wasze ustalenia. Do NFZ-u ja sobie napisałem i otrzymałem odpowiedź, natomiast interesują mnie ustalenia poczynione w wyniku tego zdarzenia, niewłaściwego zdarzenia, jak pan Rubiszewski pisze, przez państwa, przez dyrekcję BCM-u, zarząd, przez pana. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić się do prelacji? Proszę bardzo. Pan radny Komarnicki.
Ja mam tylko prośbę, panie przewodniczący, i do kolegi Tomasza. Jeżeli ktoś składa interpelację na piśmie, dobrze by było, żeby chociaż tytuł nam przeczytał, bo się okaże, że za chwilę ja będę pytał o coś, co gdzieś, czy było na przykład w tamtym tygodniu. Także prosiłbym o taką, o uwzględnienie tej uwagi.
Dobrze, uwzględnię. Mogę prosić jeszcze, jeśli tutaj pan radny może tam chwileczkę, może chodzi o ogólne. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, moje interpelacje dotyczą przedstawienia informacji o wnioskach aplikacyjnych, jakie zostały złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez zarówno Starostwo Powiatowe, Brzeskie Centrum Medyczne oraz informacje co do kwestii związanej z przygotowaniem wniosków, czy były one przygotowywane przez firmy zewnętrzne, czy przez po prostu jednostki powiatu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze złożyć interpelację, wniosek? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie z prac zarządu powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Prosimy bardzo. Pan starosta.
Czekamy na pytania.
Proszę bardzo, czy ktoś ma pytania do sprawozdania? Pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, pewnie zwróciliście tak samo uwagę jak ja, że na kilka stron sprawozdania właściwie połowa dotyczy informacji związanych z funkcjonowaniem szpitala, z jego zarządzaniem. I co jest dziwne, że zarząd powiatu, pan starosta właściwie przyjmuje tylko te informacje. One są w sumie negatywne do wiadomości. W związku z tym, panie starosto, znakomity przywódco, niekwestionowany liderze powiatu brzeskiego, proszę uprzejmie pana o to, by zechciał pan powiedzieć nam w imieniu zarządu, w imieniu swoim, jakież to decyzje pan podejmuje w celu poprawy realizacji funkcjonowania szpitala. Czy są jakieś konsekwencje w stosunku do negatywnej oceny, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalem? Jakie są wnioski, bo przyjmowanie samo do wiadomości doprowadza do takiej sytuacji, jak opisujecie państwo, chociażby w ostatnim sprawozdaniu z prac zarządu.
Panie radny, który to punkt?
Proszę
pan
bardzo.
Mi powie. W którym punkcie? Który to punkt?
Panie starosto, tak jak czytałem i pan zapewnie też, tam na dwóch stronach przynajmniej odnośnie szpitala, kontroli i negatywnej oceny pisze.
Panie radny, jeszcze nie tak dawno, chyba pan radny krytycznie się odnosił do zarządu i uważał, że za mało poświęcamy szpitalowi. Więc teraz rzeczywiście, zresztą myśmy cyklicznie mieliśmy na zarządzie sprawy szpitala, teraz poświęcamy jeszcze więcej, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że szpital szpitalu dzieje się coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Oczywiście są pewne incydenty, tak jak w każdym szpitalu, bo proszę Państwa, jeżeli jest tyle pacjentów, to nie wszyscy są zadowoleni. I o tym doskonale wiemy. Ja już powtarzałem, że gdzieś ten budżet, może niedużo, ale zyskał i myślę, że to jest chyba ta dobra wiadomość, nie? Że on zyskuje. I gdyby wypłacano nam wszystkie te rzeczy, które wykonaliśmy, nie? Ponad tą normę, to byśmy się bilansowali. Więc w tym układzie są to jakby pozytywy. A że nie wszystkie kontrole wychodzą super dobrze, to tak jak w każdym szpitalu i w każdym podmiocie. Jest zawsze coś do zrobienia. Wiemy o tym doskonale, że w szpitalu jest bardzo dużo do zrobienia. To jest największa jednostka na terenie naszego powiatu. Przebywa tam mnóstwo administracji, mnóstwo lekarzy i oczywiście pacjentów. Więc tutaj myślę, że to jest chyba dobrze, że zarząd poświęca dość sporo uwagi szpitalowi, bo to jest ważne dla nas, dla naszego powiatu, ale tak jak wspomniałem, jest światełko w tunelu, jest nie w stosunku do poprzedniego jest lepiej, a nie gorzej, więc myślę, że będzie jeszcze lepiej w przyszłym roku i że będzie się szpital bilansował.
Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz kontynuuje.
Szanowny panie starosto, pan nie odpowiedział na pytanie do sprawozdania, bo ja pytałem, bo część protokołów jest adresowana do pana i wprost pytają pana starostę Macieja Stefańskiego, jakie pan podejmuje działania, bo ja te protokoły czytałem, pozwoliłem sobie, żeby je przeczytać. Pan odpowiada mi na okrągło tak jakby przez 8 ostatnich lat, przepraszam, 10, nie, radne i radni słyszą to samo. Jakie działania pan, czy podjął, czy zamierza podjąć w tym temacie, żeby takiej sytuacji, chociażby o której pan sam w tej chwili wspomniał, nie było, bo ze sprawozdania wynika, że przyjmujecie państwo to wszystko tylko do wiadomości i może dlatego tak się dzieje. I stąd, wie pan, panie starosto, moje pytanie.
Panie radny, pan ogólnie pyta, ja ogólnie odpowiadam, bo jakby pan się spytał, proszę, strona ta i ta, to ja bym wiedział, co odpowiedzieć, bo pan mówi ogólnie, więc ogólnie odpowiadam. W szpitalu jest coraz lepiej, nie coraz gorzej. Tak bym odpowiedział. A to drugie pytanie, bo pan złożone pytania ma, więc co pan jeszcze pytał? Więc jeżeli pan pyta o dany przykład, to nie wiem, czy pan... Ale pan nie pytał, panie radny Krzysztofie, pan nie pytał. Pan ogólnie spytał o szpitalu. Więc ja mówię, to nie jest najlepiej, o czym doskonale wiemy, ale doskonale wiemy, nie będę powtarzał tego, a powtarzam to jak mantrę, że nasz szpital, naprawdę ten budżet, jeżeli chodzi o wielkość, ten budżet jest bardzo mały. Potwierdził to Narodowy Fundusz Zdrowia, nowy dyrektor, potwierdził to nowy wojewoda i zastępca wojewody, że po prostu traktowani byliśmy po macoszemu. Jeżeli byśmy mieli te 2 miliony więcej, szpital by się bilansował. A co zrobiliśmy? Bardzo dużo zrobiliśmy. Jeżeli chodzi ze strony powiatu, to naprawdę są nowe urządzenia, przebudowa szpitala. Kiedy pan był w szpitalu? No nie chcę, no nie jako pacjent, ale przynajmniej tak zobaczyć. No to jak pan wejdzie do tego szpitala, on się naprawdę zmienia z dnia na dzień. I z dnia na dzień. I to nie jest tak, że zarząd przyjmuje i nic nie mówi. Mamy dyskusję na zarządzie. I dostaje jakieś zadania, poszczególne zadania dyrektor i potem oczywiście na następnych zarządach pan dyrektor omawia, co zrobi. Powiem tak, uważam, że to jest jakiś drobny sukces, że nie zwalniamy ludzi w szpitalu, bo też są niektórzy uważają, że najlepiej 50% załogi zwolnić i wtedy będziemy się bilansowali. Nie. To jest drobny sukces, jeżeli powoli wychodzimy z tego ujemnego bilansu, a załogę mamy tą samą i te same oddziały. I mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze lepszy budżet. Oczywiście, ja zdawałem sobie sprawę, że Narodowy Fundusz nie rzuci nam 3 miliony, bo z czego? jeżeli w ogólnym budżecie Narodowego Funduszu Opolskiego część przeznaczone było dla, z naszego budżetu na podwyżki pań pielęgniarek. Tylko ja zastrzegam, ja jestem za podwyżkami i zawsze to mówiłem panią pielęgniarką, tylko akurat przerzucono to na nasz budżet. No. Więc uważam, że w tej sytuacji, gdzie w systemie uważam brakuje pieniędzy i powinna być podwyżka w tym systemie zdrowotna, to i tak zaczynamy powoli wychodzić. I szpital naprawdę, no nie chcę przejaskrawiać, oczywiście nie wpadam w drugą stronę, ale jest lepiej niż było w tamtym roku.
Dobrze, pan radny Komarnicki, później pan radny Niesłuchowski.
Panie starosto, ze strony 4, punkt 13. Jeśli można. Chciałbym się spytać, czy ze względu na to, że zostało postępowanie administracyjne wszczęte, jakie koszty będą wchodziły w grę, bo przede wszystkim oddymianie klatki schodowej to nie są małe koszty, ale dziwi mnie w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, zapisy tego typu. Brak konserwacji przeglądu technicznego 4 hydrantów. Czy brak wymaganego ciśnienia w hydrantach, to są rzeczy, które nie powinny się znaleźć w ogóle w instytucji takiej jak szpital w żadnym pokontrolnym piśmie. No i nie mówiąc o tym, to mnie dziwi, bo byłem tyle razy w szpitalu i nie zauważyłem, że my nie mamy tam oświetlenia ewakuacyjnego. Tego, no właśnie, bo tu jest zapisane. Także. To w kontekście to, co pan mówił, troszeczkę przedstawia nam inaczej. Chciałbym wiedzieć te koszty oddymiania, bo to będą na pewno spore. Czy to jest na wszystkich klatkach schodowych, czy tylko części klatkach schodowych? Jak to wygląda?
Panie tak, radny, ja nie powiedziałem, że jest idealnie w szpitalu i cały czas pracuję nad tym, żeby pewne rzeczy prostować. Jest to olbrzymia instytucja i rzeczywiście parę rzeczy no trzeba jeszcze dopracować. Nie ulega wątpliwości, ale na te pytania pan dyrektor jest? Panie dyrektorze, jak pan odpowie?
Proszę bardzo, pan dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie radny, więc wprost czytając to można się faktycznie dziwić tego typu zapisom jak brak odpowiedniego ciśnienia, ale to wynika z tego, że przepisy prawne się zmieniły na przestrzeni lat i na dzień dzisiejszy te hydranty, które są zamontowane na przestrzeni nieruchomości, one mają przekrój 52 milimetry, natomiast na dzień dzisiejszy wymagania są inne i w związku z tym to trzeba sieć hydrantową w ogóle przebudować. Ja przypominam, że w tym roku będzie 50 lat temu struktura budynku została wybudowana i w zasadzie na tamte czasy to one spełniały wszystkie warunki. Jeżeli przez wiele lat nie było robionych modernizacji sieci chociażby tej PEPOSZ, no to przychodzi moment na to, żeby dostosować do odpowiednich warunków. Przez wiele lat nie było robionej kontroli, bo ona jest raz na ileś tam lat, taka kompleksowa kontrola PEPOSZ. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła te dostosowania do obecnie panujących wymogów prawnych, uwidoczniła i my w tej chwili przygotowujemy się do tego, że przy modernizacji szpitala, bo mamy tam terminy odpowiednio zakreślone, żeby po prostu dostosować do tych wymogów prawnych, które są na dzień dzisiejszy. I tutaj dawniej kratki schodowe, dawniej ciągi komunikacyjne były budowane tak, jak były budowane, ale na dzień dzisiejszy jednak zapory ogniowe są potrzebne. W tej chwili na przykład przy chęci rozbudowy OIOM-u o dwa dodatkowe łóżka. Również też chcemy, aby przynajmniej ta część szpitala była wydzielona ogniowo od pozostałej części, bo naraz tego zrobić się nie da. To trzeba byłoby naprawdę stworzyć, myślę, w granicach grubo ponad 1 000 000 zł, żeby można było jednorazowo praktycznie dostosować do tego wszystkiego, ale sukcesywnie modernizując szpital I tutaj chcę nawiązać właśnie do tego, że po to była ta próba, która ja myślę w dalszym ciągu będzie kontynuacja, próba kapitalizacji czy skapitalizowania tego budynku przymysańskiej, żeby można było te środki pozyskane stamtąd jednak włożyć w ten kompleks budynków przy ulicy Mossora, bo te modernizacje muszą być zrobione. To jest przede wszystkim dla mnie jako pracodawcy, bo ja chciałbym spać spokojnie, gdyby było zagrożenie PEPOSZ, a szpital w Kędzierzynie Koźlu parę miesięcy temu płonął i też mam wyobraźnię, że tego typu rzeczy mogą zdarzyć się wszędzie, również i na Mossora. Dlatego też jestem za tym, żeby po prostu środki finansowe zdobyć i doprowadzić do podwyższenia bezpieczeństwa PEPOSZ.
Dziękuję bardzo. Jeszcze kontynuuję, dopytuję pan radny Komarnicki.
Ja dodam jeszcze.
Aha, pan proszę bardzo, pan starosta Gronk.
Przy inwestycji w bloki operacyjne my ogólnie doprowadzimy większymi przekrojami do obiektów szpitalnych wodę i wtedy dopiero można pewne rzeczy uzyskać, bo tak to nie ma wydajności, także to są rzeczy do przebudowy wszystkie, także od pewnych rzeczy zaczynamy. To na pewno jest w tym projekcie związanym z blokami operacyjnymi.
Dobrze, pan Komarnicki dopytuje.
Nie, ja to rozumiem, panie starosto, bo przy nowym obiekcie prawdopodobnie Straż Pożarna w ogóle nie odbierze, jeżeli nie będzie zgodnie z nowymi normami. Tylko chciałem zwrócić uwagę jedną dla tych osób, które może nie za bardzo orientują się, że przepisy dotyczące tych warunków ciśnień w hydrantach zmieniły się według mnie co najmniej w 2005 roku czy 2006, bo myśmy salę gimnastyczną oddawali, wtedy musieliśmy już po nowemu robić. Także dziwi mnie, dzisiaj mamy rok 17. I panie dyrektorze, czy chciałbym zadać pytanie, czy pan ma okresowy, roczny przegląd? No to ten człowiek, który bada te ciśnienie, od lat powinien w protokołach pisać, że one nie spełnia pewnych norm, które, żeby niepotrzebnie straż wydawała administracyjne decyzje. To ja już nie mówię pańską kadencję, ale wcześniejszą, bo te normy w hydrantach na pewno zmieniły się ho, 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 dawno temu. I to, bo teraz proszę zobaczyć, te oddymianie wiadomo, przy nowych trzeba zrobić już po nowemu, ale przy starych trzeba modernizować. Te oddzielone drzwi, tak samo to są przepisy, które wchodzą cyklicznie i ja wiem o tym, ale teraz nam się to nagromadziło. I znowuż następne kwoty, które nie wiadomo, a to trzeba wykonać bez względu na to, czy komuś się podoba, czy nie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niesłuchowski, proszę bardzo.
W nawiązaniu do tej dyskusji, to chciałbym uzyskać informację, jaki wskazano termin realizacji tych zaleceń i usunięcia tych nieprawidłowości i czy była prowadzona analiza kosztów realizacji tego typu przedsięwzięcia.
Pan starosta?
Pan dyrektor.
Proszę bardzo, odpowie pan dyrektor.
Panie radny, terminy są różne w zależności od tego, o którym punkcie mówimy. Ja w tej chwili nie mam przed sobą tego dokumentu i z pamięci nie powiem, ale te, które można wykonać od ręki, no to są krótkie terminy. Natomiast jeżeli idzie o te zabezpieczenia ogniowe, jak i zmiany przekrojów, to są terminy 2018 albo 2019 nawet. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jeżeli pan pozwoli, to oczywiście w formie pisemnej odpowiem. Natomiast jeżeli idzie o stronę kosztową, w tej chwili jest robiona analiza, bo my będziemy musieli oczywiście wystąpić o środki finansowe na to, bo swoich nie posiadamy. Jeżeli będziemy mieli zrobioną już analizę finansową, ja nie mówię o tych drobnych rzeczach, bo tak jak mówię, to są od ręki do zrobienia. Natomiast jeżeli idzie o te infrastrukturalne, no to będziemy występować, ale w momencie, kiedy będziemy mieli przynajmniej szacunek zrobiony.
Pan radny Niesłuchowski kontynuuje.
Z uwagi na to, że pan dyrektor dość nieprecyzyjnie nie był w stanie określić informacji, o które wnioskowałem, to poproszę to po prostu protokół na piśmie. Panie starosto, ja jeszcze chciałbym się odnieść do tej dyskusji odnośnie sytuacji finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego w kontekście też dyskusji, która nas czeka, gdyż zwykła analiza kosztów funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego, mając na uwadze fakt, że zapłaciliśmy za audyt, Przyjęliśmy jedną uchwałę w sprawie wdrożenia programu restrukturyzacyjnego, potem drugą, potem dyrektor zmieniał zdanie, raz, drugi, ale między innymi są te dokumenty, gdzie trzeba było schodzić z kosztów. Fakt, wynagrodzenia pielęgniarek na szczęście wzrosły, ale zestawiając te dane z rokiem ubiegłym, patrząc na całość kosztów, koszty rosną, miały spadać. Miały spadać i to miało być determinantem dalszego funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego. I w związku z tym ja nie widzę w sprawozdaniu takiej analizy, nawet w kontekście absolutorium. Przecież winniście państwo w tym zakresie dyskutować i w jaki sposób być zaniepokojeni. Raz, że tym, co napisało RIO. Dwa, no analizą tych wskaźników, jakby sobie strzałki postawić, to stan zobowiązań na koniec roku nam wzrósł o 2 miliony w porównaniu do 2015 roku. Mamy 2 miliony więcej prawie. Wymagalnych mieliśmy 2800, dyrektor wziął w Magellanie pożyczkę. Mamy raptem 2300. Ta pożyczka, panie dyrektorze, to ile było? 1,5 miliona, dobrze pamiętam? 2 miliony. No właśnie. A wymagalne spadły nam raptem o 500 000. Wpadło w czarną dziurę. Jak się skapitalizuje tą nysańską, o czym mówi dyrektor, to znowu wpadnie w czarną dziurę i znowu wzrosną nam zobowiązania. Te dane bardzo niepokoją i powiem szczerze, nie widzę wyciągnięcia właśnie tego, o czym mówił pan radny Puszczewicz, tych wniosków w kontekście tych liczb. Więc ja proszę o konkretną informację w kontekście tych danych. Jakie zarząd wyznaczył priorytety dyrektorowi, jeśli chodzi o te liczby, te wskaźniki, o których mówiłem?
Proszę panie bardzo. Radny, powiem krótko. Koszty będą, a może i nawet większe. Mamy dochody zwiększyć. To jest proste. Dochody. I tutaj pan dyrektor dostał również zadanie, żeby z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby rozmawiać, żeby te dochody wzrosły. Bo koszty nie zmaleją. Koszty będą jeszcze większe. I wie pan, jak mamy mówić realnie, to mówmy realnie. Dochody, ja je cały czas powtarzam, mamy za małe dochody, czyli za małe kontrakty w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, jestem umiarkowanym optymistą, że te dochody będą zwiększone. I tutaj idziemy w dwóch kierunkach. Ja też wszystko robię i pan dyrektor, żeby dochody były większe. Bo niech pan o kosztach nie mówi, bo to można to w bajki wsadzić. Koszty zostaną, a nawet będą większe.
Dziękuję. Pan radny nie...
Jak blok operacyjny będzie, to koszty nam się zwiększą.
Pan radny Niesłuchowski dalej kontynuuje. Proszę bardzo.
Czyli w kontekście tego dokumentu, któremu zapłaciliśmy temu audytorowi te 40 tysięcy, to on się na niczym nie zna, bo on między innymi pisał o stronie kosztowej. Pisał ciągle o stronie kosztowej. A jeśli chodzi o kontrakt, ja przypomnę państwu, on wskazał, że ten kontrakt jest na porównywalnym poziomie.
Można odpowiedzieć?
Także ciekawy jestem, dlaczego żeśmy tak niekompetentnej osobie zapłacili 40 tysięcy złotych. Skoro pan mówi, że tutaj że koszty się nie zmniejszą, to po co było płacić za ten dokument 40 tysięcy temu gościowi, który na 5, 10, 15 stronach ciągle pisał o zmniejszeniu kosztach w tym zakresie i w tym zakresie.
Panie radny, tam audytor powiedział o zamykaniu również oddziałów, na które pan się nie zgodził i pan pierwszy i panowie mówiliście, że szpital zamykamy, tak? A to było sine qua non w tym audycie, po pierwsze. Po drugie, audyt to nie jest wykładnia. On daje propozycje. Mamy to przeanalizować. Myśmy mieli komisję, którą sami, nasza komisja była, był ten audyt. I z tego audytu już kiedyś dyrektor mówił, bo analizował, ile zostało wprowadzone. Ale wszystko nie możemy wprowadzić. Bo wie pan, no po prostu społeczność by się zburzyła, gdybyśmy zamknęli 3 czy 4 oddziały. Na przykład ginekologia i położnictwo. No. Więc tam, gdzie można było zrobić, myśmy wprowadzili. I proszę pana, jak patrzę tak z perspektywy czasu, a ci, którzy byli od początku w powiecie, to zawsze problem był szpitala. Zawsze. Niech pan mi wierzy. I zawsze będzie. To są zawsze koszty. Nie odchudzi pan szpitala, bo jak będzie pan odchudzał szpital, to wie pan, już nie chcę panu taką anegdotę żydowską o koni powiedzieć, jak Żyd oduczał konia od jedzenia. 6 dni już nie jadł, tylko na 7 mu zdech. Więc trzeba uważać. To jest materia ludzka, bardzo potrzebna, zdrowie jest najważniejsze, a my, ja uważam, że szpital idzie w dobrym kierunku. Obyśmy tylko nie mówili o nim źle, bo powtarzamy za dużo, to jest niedobre, bo to nie buduje szpitala i prestiżu szpitala. Jak cały czas mówimy, coś się dzieje, to jest źle, to... Wie pan co? W szpitalu również ludzie umierają. Taka jest prawda. Każdy temu, jak z rodziny ktoś umrze, też szuka przyczyny, może coś w szpitalu się działo i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest roszczeń. Każdy ma prawo. Ale idzie do sądu, są sprawy. Pan radny Krzysztof Puszczewicz pytał o pana Rubiszewskiego. Oczywiście ja odpowiem, ale procedury są takie, jak jest Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz jest, obiektywnie przyjdzie, sprawdzi, jeżeli będzie coś źle, uderzymy się w pierś. No ja nie bardzo, dlaczego mam się uderzać. No ale w związku z tym, że pośrednio to też odpowiadamy, to uderzymy, ale nie można wyrokować od razu. Jest Narodowy Fundusz Zdrowia, niech on przeprowadzi obiektywną kontrolę. Co tam się stało? I tak to jest. Ja wiem, że na szpital najlepiej, bo zawsze się coś wyszuka i fajnie się go atakuje, tylko musimy być... No, my musimy o ten nasz powiat dbać, nawet opozycja, i starać się mówić o nim dobrze. Bo jak będziemy mówili o nim źle, to nie bijecie w nas. Bijecie po prostu w cały powiat i w ten szpital. Bo każdemu chyba zależy, żeby ten szpital naprawdę wyszedł do góry. On idzie do góry. Drobnymi kroczkami, może to nie jest jeszcze zauważalne, ale jest dobry kierunek i pójdzie. Tak samo o kosztach. Koszty się zwiększą. Jak będziemy blok operacyjny, podłączymy to koszty się zwiększą. Tu chodzi o to, żebyśmy mieli więcej w budżecie. O te 2-3 miliony. Tak jak powiedziałem, już byśmy się mogli bilansować, gdybyśmy nadwykonania zostały zapłacone w 100%. One zapłacone zostały, nie wiem, w 70 czy w 60%. Gdyby w 100% ktoś powie, a po co robiliście nadwykonanie? No po to robimy nadwykonania również, bo jest taka potrzeba, to jest raz, a dwa. Potem jak my wychodzimy do Narodowego Funduszu i mówimy, że na ortopedii jest za mały kontrakt, na chirurgii, to mówię, no jak za mały, jak wy nie wykonujecie tego kontraktu. Więc musimy wykazać nadwykonanie, żeby oni nam coś rzucili. I to się dzieje. Może nie tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że 2 miliony 3 nam rzucą, ale dostrzegają, że po prostu byliśmy pokrzywdzeni. Co by nie powiedzieć, pokrzywdzeni w stosunku do innych szpitali. Ten budżet mieliśmy bardzo, bardzo mały.
Inne dodatkowe pytania jeszcze do sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Już chwileczkę, czyli sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu brzeskiego za 2016 rok. Prosimy bardzo opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 2 opinie dotyczące z wykonania budżetu oraz dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, wpłynęła do tutejszej jednostki opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia ta, podobnie jak druga opinia, Państwu została przedłożona. Ja pozwolę sobie tą opinię odczytać. Jest to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, uchwała nr 177 przez 2017 z 26 kwietnia 2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu brzeskiego za 2016 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Klaudia Stylmalszczyk, przewodnicząca, Jan Bryczek, Jan Ukcik opiniuje z uwagami przedłożone przez Zarząd Powiatu Brzeskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 rok. Uzasadnienie. Zarząd Powiatu Brzeskiego zgodnie z dyspozycją artykułu 267 ustęp 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego powiatu. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stosownie do treści artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 cytowanej ustawy podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W ocenie składu orzekającego przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania Powiatu Brzeskiego spełnia wymóg prawny określony w artykule 267 ustęp 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. To jest zostało opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, jak również uwzględnia wymogi artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu, zarząd w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w uchwale Rady Powiatu Brzeskiego nr 14/117/15 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok w sprawozdaniach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, to jest z wykonania planu dochodów budżetowych RB27, z wykonania planu wydatków budżetowych RB28, z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w artykule 223 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego RBNDS, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego RBZ uzupełniającym o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych RBZ-UZ, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego RBN z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami RBZ27ZZ, o dotacjach wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RB50, skład orzekający nie stwierdził rozbieżności. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 rok po wprowadzonych zmianach w wysokości 89 325 041,70 zł zostały wykonane w wysokości 84 840 892,32 zł. To jest w 95%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 9 349 371,42 wykonano w wysokości 4 529 248 zł i 13 groszy. To jest w 48,4 planu rocznego. W tym miejscu skład orzekający zwraca uwagę, iż dochody majątkowe w dziale 700, w rozdziale 705, w paragrafie 077, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 rok w wysokości 4 073 335 zł zostały wykonane w wysokości 165 169 zł 60 groszy, co stanowi 4,1% planu rocznego. Zarząd powiatu odniósł się do przyczyn niskiego wykonania planu rocznego przedmiotowych dochodów. Stosownie do odpowiednich postanowień ustawy o finansach publicznych, wykonanie własnych dochodów majątkowych zaplanowanych w uchwale budżetowej ma bezpośredni wpływ na zachowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, umożliwiającej zgodnie z prawem uchwalenie budżetu powiatu w latach przyszłych. Na problematykę, o której mowa powyżej, składy orzekające wskazywały również w wydawanych opiniach za wcześniejsze okresy sprawozdawcze. Stopień realizacji dochodów został przedstawiony w części opisowej informacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, co umożliwia identyfikację wskaźnika wykonania poszczególnych źródeł dochodów budżetu. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 94 991 257 zł 70 groszy został wykonany w wysokości 85 736 099 zł 61 groszy. To jest 90,3%. W tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 13 557 880 zł 42 grosze. Wykonano w wysokości 7 569 265 zł 16 groszy. To jest w 55,8% planu rocznego. Zarząd powiatu, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił stopień wykonania wydatków opisowo i w zestawieniu tabelarycznym szczegółowo do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Na koniec roku 2016 wykonane dochody bieżące wyniosły 80 311 644 zł i 19 groszy. Natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 78 166 834 zł i 45 groszy. W odniesieniu do powyższego skład orzekający stwierdza, iż przedmiotowe w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relacje, o której mowa w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Relacja budżetu powiatu za 2016 rok zamknęła się deficytem w wysokości 895 207 zł 29 groszy, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego, łączna kwota zobowiązań finansowych powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 5 984 452 zł i 39 groszy, co stanowi 7,1% wykonanych dochodów ogółem. W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu stosownie do brzmienia artykułu 265 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z części opisowej sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za 2016 rok zobowiązania ogółem tej jednostki na koniec roku wyniosły 9 966 375 zł i 16 groszy. W tym zobowiązania wymagalne wyniosły 2 299 347 zł i 71 groszy. Wskazać przy tym należy, że wystąpienie zobowiązań wymagalnych w jednostce może wskazywać na naruszenie artykułu 44 ust. 3 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, bowiem wydatki publiczne tej jednostki powinny być dokonywane m.in. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i w terminach wynikających ze wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zdaniem składu orzekającego zagadnienie, o którym mowa powyżej, wymaga pogłębionej analizy przez Zarząd Powiatu, bowiem w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu. Skład orzekający zwraca uwagę, że Brzeskie Centrum Medyczne od 2014 roku w wyniku prowadzonej działalności leczniczej wykazuje straty netto z całokształtu działalności gospodarczej. Wynik finansowy za 2016 rok jest także ujemny i wynosi 1 435 587 zł 16 groszy. W części opisowej przedłożonego sprawozdania Zarząd Powiatu nie ustosunkował się do przyczyn, które wpłynęły na sytuację ekonomiczno-finansową Brzeskiego Centrum Medycznego w 2016 roku. Na podstawie przedłożonej do tutejszej Izby uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu w sprawie sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2030 podjętych w ciągu roku budżetowego 2016. Skład orzekający stwierdza, że według stanu na dzień 31 grudnia powiat brzeski spełnia relacje, o których mowa w artykule 243 oraz 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ustawy ustęp 1 powołanej na wstępie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Szanowni Państwo, kolejna opinia również Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, uchwała nr 212 przez 2017 z 16 maja 2017 roku i tu na podstawie artykułu 13 punkt 8 cytowanej wcześniej ustawy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Jan Uksik, przewodniczący, Jan Bryczek, Klaudia Stelmaszczyk pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 rok. Uzasadnienie. W dniu 11 maja 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 rok, w treści którego pozytywnie zaopiniowano wykonanie przez Zarząd Powiatu Brzeskiego za 2016 rok. Postanowiono wnieść do Rady Powiatu o udzielenie z absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 rok. Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedłożono między innymi protokoły numer 4 przez 17 z 25 kwietnia 2017 roku, 5 przez 17 z dnia 9 maja 2017 roku z odbytych posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu wraz z listami obecności, kserokopia uchwały nr 2 przez 25 przez 14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, kserokopia uchwały nr 4 przez 47 przez 15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 lutego 2015 w sprawie zmian do uchwały nr 2 przez 25 przez 14 z 18 grudnia 2014 w sprawie Komisji Rewizyjnej, wyciąg ze statutu powiatu brzeskiego. Wniosek Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium stosownie do artykułu 13 punkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia komunalnego, o której mowa w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, spełniając tym samym wymóg artykułu 270 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie artykułu 16 ustęp 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, komisja rewizyjna skontrolowała wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok, nie stwierdzając nieprawidłowości w zakresie wskazanym przepisami prawa do oceny komisji rewizyjnej, a znajdujących odzwierciedlenie w podjętym wniosku. W tym stanie faktycznym skład orzekający stwierdza, iż ustalenia końcowe komisji rewizyjnej związane z procesem czynności, zakresem czynności wykonywanych przez członków komisji rewizyjnej, jak również z rozpatrzeniem wymaganym przepisami prawa sprawozdań i informacji, stanowiąc wyraz suwerennej oceny wykonania budżetu, mogą być uznane za podstawę wystąpienia komisji rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie zarządowi absolutorium. W tym stanie skład orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. W tej chwili poprosimy o wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu Brzeskiego. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie krótkie, obrazowe i treściwe, mam nadzieję. Proszę Państwa, zaczynamy od dróg. Drogi powiatowe, remonty i inwestycje. Przypomnę, że my mamy dróg bardzo... Jeżeli chodzi o kilometry, to bardzo dużo, bo ponad 320 kilometrów. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Remonty w tym roku były dość spore. Tutaj mamy przebudowę wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej Łukowice Brzeskie, Brzeg, pierwszy etap, odcinek Zielędzice Brzeg. Wspomnę tutaj, że po raz pierwszy, i to muszę podkreślić, włączyło się miasto do przebudowy tej drogi. Drogi w zasadzie jedna z ważniejszych dróg, bo droga Wyszyńskiego, Małjowicka w dół, no to jest ta arteria bardzo ważna. Będę mówił też o ulicy Piastowskiej. I tutaj no muszę podziękować z tego miejsca i burmistrzowi miasta Jerzemu Wrębiakowi i panu wójtowi Andrzejowi Pulitowi, ponieważ włączyli się w to, tak jak mówię, od kilku prawie kilkunastu lat, no nie mogliśmy nawiązać kontaktu takiego, żeby w mieście coś wspólnie robić, ponieważ tak jak powiedziałem, dróg mamy bardzo dużo, nie mamy takiego budżetu. Budżety gminy są trochę większe, mają większy PIT i CIT, czyli dochody mają większe, mamy mniejsze i przyjęliśmy taką zasadę, że 50% my, 50% wójtowie lub burmistrzowie na terenach, gdzie to robimy. I rzeczywiście tutaj ta droga Wyszyńskiego, możecie zobaczyć, będą drobne poprawki jeszcze i myślę, że w czerwcu tą drogę otworzymy wspólnie. No w takim tercecie właśnie, jak powiedziałem, starosta, burmistrz i wójt. I to jest dobry przykład, bo naprawdę można coś zrobić wspólnymi siłami, tym bardziej, że korzystaliśmy 50% z dofinansowania państwowego, a drugie 50% rozbiliśmy to na trzy podmioty i to nam się, można powiedzieć, udało. Następna sprawa też związana z drogami, budowa chodników w miejscowości Czepielowice, Myślibożyce oraz remont chodnika w Lubszy przy ulicy Leśnej. Więc tutaj panowie radni chyba no, mogą być zadowoleni, bo poprzez też i te interpelacje zwróciliśmy na to uwagę. Jeżeli chodzi o Czepielowice, pan dyrektor i pan radny Tomasz Komarnicki zwracał na to uwagę, że no i to prawda, że jak deszcz padał, to dzieci do szkoły szły po kałużach. Raz, że to było niebezpieczne, a dwa, no warunki fatalne. Teraz jest rzeczywiście chodnik wybudowany, również w Lubszy, więc myślę, że coś tu w tym roku drgnęło, robiliśmy i to jest bardzo ważne. Również remont chodnika na terenie, macie oczywiście na górze, ile to kosztuje, już tu nie będę mówił, remont chodnika na terenie miasta i gminy Grodków, też wspólne działanie, też podkreślam tu pana burmistrza Marka Antoniewicza, który zawsze gdzieś tam robimy razem wspólnie i rzeczywiście no, można już w tej gminie i nie tylko w tej gminie zobaczyć coś fajnego. Tu mamy przykład chodnika. Kontynuacja remontu chodnika w ciągu dróg powiatowych przy ulicy Piastowskiej Brzegu. Tu pan radny Suchowski zwracał na to uwagę. Też to jest no, jedna z ważniejszych naszych ulic, ładniejszych naszych ulic. I rzeczywiście ta ulica no, jest coraz ładniejsza, tym bardziej, że kasyno już, no jeszcze nie, ale wiem, że już będzie na pewno odnowione, rewitalizacja kasyna, już jest płot zrobiony, nasze chodniki już zupełnie inaczej wyglądają i to też z miastem, oczywiście działania nasze z miastem, z burmistrzem i uważam, że tu już brzeg trochę inaczej wygląda. Następnie remont w miejscowości Odrzeszowice, przepraszam, to jest Lewin Brzeski, tutaj z panem Arturem Kotarą działamy cały czas,